Drodzy Państwo, w najbliższą środę, to jest 29 kwietnia, będziemy przeżywali Dzień Pamięci, Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Już to 75. rocznica wyzwolenia obozu Dachau, 50. też rocznica utworzenia Kaplicy Wdzięczności Męczeństwa. Odbędą się główne uroczystości w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu o godzinie 12, pół godziny wcześniej. Będzie takie słowo wprowadzające. Tych, którzy mogą, zapraszamy serdecznie. Po mszy świętej też będzie poświęcenie kaplicy i Muzeum Księży Dachauwczyków po zakończonych niedawno pracach remontowo-konserwatorskich. To też w słowie księdza biskupa Edwarda Janiaka, zapraszającego na te uroczystości. Ale w związku z tą sprawą zadzwoniłem do pana profesora Waldemara Rozynkowskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki, to Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Witamy bardzo serdecznie, panie profesorze, na naszej antenie.
Dziękuję bardzo, witam, szczęść Boże.
Chciałbym, byśmy może o tej takiej polskiej Golgocie w Dachau słowo powiedzieli przed tymi uroczystościami, bo teraz w tym roku, tak można powiedzieć, już znacząca bardzo rocznica, 75. rocznica wyzwolenia obozu, ale też może czasami nam umyka to, że to prawie 3000 uwięzionych zakonników, diakonów, księży, biskupów katolickich i blisko 1800 pochodziło właśnie z Polski. Najwięcej tutaj z terenów diecezji poznańskiej, 147 osób, włocławskiej 144, łódzkiej 112. Spośród 600 zakonników największą grupę ofiar stanowili też jezuici, misjonarze i salezjanie. To też, prawda, znaczący ludzie, bo pamiętamy chociażby kardynała Kozłowieckiego, czy Ignacego Jerzy, czy też wielu świętych i błogosławionych, tak? Chyba 43 spośród nich zostało zaliczonych w poczet błogosławionych, tych, którzy zostali zamordowani właśnie w Dachau.
Tak, głównie w tej grupie 108, prawda, męczenników okresu II wojny światowej. Rzeczywiście myślę, że jesteśmy świadkami w ostatnich latach takiego wybrzmienia tego dnia męczeństwa duchowieństwa. Od razu dodajmy, że w tym dniu też jakoś wspominamy nie tylko męczenników duchownych katolickich, ale też tych z kościołów innych chrześcijańskich, z kościołów prawosławnych, czy kościoła prawosławnego, czy też kościołów protestanckich. I myślę, że to też jest taki ciekawy, myślę, dobry taki przejaw takiej pamięci o wszystkich męczennikach. I przypomnę, że ten Dzień Pamięci Męczenników Męczeństwa Duchowieństwa został ustanowiony w 2001 roku przez Konferencję Episkopatu Polski, czyli od tego czasu jakbyś ten dzień szczególnie wyzwolenia Dachau, dlaczego Dachau, już ojciec wspomniał, ale wrócę za chwilę do tego jeszcze, ale myślę, że jesteśmy świadkami w ostatnich latach szczególnie takiego właśnie, takiej troski o ten dzień, no byśmy powiedzieli takiego zatrzymania się, czy też takiego nas uwrażliwiania, że rzeczywiście ten dzień ma sens i on jest jakimś ważnym dniem, do którego można się odwoływać, tym bardziej, że wielu męczenników, nawet tych i wyniesionych, i niewyniesionych na ołtarze, to przecież to są osoby pochodzące, związane z różnymi miejscowościami, można by właściwie mówić o całej Polsce, bo to są no właśnie setki osób, które zginęły, no właśnie, a jeżeli policzymy ich, nawet tych, którzy przeżyli, to mamy tutaj grupę blisko 2000 osób, a właściwie przyjmuje się, że więźniów, w ogóle Polaków z Polski w tym obozie w Dachau, jest problem oczywiście z liczeniem, spotkałem takie liczby, że w historii Dachau, szczególnie oczywiście w II wojnie światowej, bo ten obóz powstał w 1933 roku, więc już przed II wojną światową, był przeznaczony głównie dla przeciwników tego rodzącego się systemu narodowo-socjalistycznego w Niemczech, czyli głównie komuniści, ale też i właściwie różnego rodzaju maści, różnej maści więźniowie byli tam przetrzymywani, to przyjmuje się, że około 20 tysięcy Polaków było w tym obozie, czyli no może co dziesiąty, a wręcz no, co dziewiąty właśnie to był Polak. I w tej grupie rzeczywiście ogromna liczba duchownych, więc to ta pamięć o Dachau i o tym miejscu dla Polaków jest szczególna. I przechodzimy do duchownych, bo rzeczywiście duchowni jakoś coraz częściej i bardzo dobrze kojarzą nam się z tym obozem i z tym no, dniem pamięci. Myślę, że tutaj bardzo dobrą taką pracę wykonano kilka lat temu, właściwie 5 lat temu, kiedy w 2015 roku była taka narodowa pielgrzymka do duchowieństwa polskiego, do Dachau. Ona wtedy bardzo mocno wybrzmiała w środkach masowego przekazu. Ale może wrócę najpierw do liczb, żeby też to nam uzmysłowić. Ojciec już trochę wspomniał. Otóż przyjmuje się tą też takie różne dane szacunkowe, ale przyjmuje się, że prawie 2800 duchownych z całej Europy przebywało, było więzionych w obozie w Dachau, z czego księża katoliccy to blisko około 2580, czyli można by przyjąć, że właściwie no 90%, a może i więcej, już teraz nie przeliczę tak szybko, to właśnie księża wyznania rzymskokatolickiego, i z tych przeszło 2500 księży wyznania, księży duchownych, bo też zakonników, kleryków, to blisko Polacy, duchowni z Polski stanowili grupę ogromną, bo prawie 1800 więźniów. I z tego przeszło 800. Właściwie tu liczba chyba jest dosyć precyzyjna, bo w opracowaniach możemy te globalne liczby różne trochę spotkać, ale 868 duchownych zostało zamordowanych, czyli połowa z tych, która była przetrzymywana, została w różnych momentach, też w różny sposób, o niektórych często nawet nie znamy dokładnych dat, ponieważ byli zagazowywani. Ten proces też takiego odseparowywania więźniów zarażonych na przykład na różne choroby, to wszystko trwało dniami czy też tygodniami, więc nawet nie jesteśmy w stanie często stwierdzić dokładnie, kiedy te osoby, ci duchowni zostali zamordowani. I kiedy ten obóz Dachau 29 kwietnia 1945 roku był wyzwolony przez żołnierzy amerykańskich, to w sumie cała liczba więźniów to była przeszło 33 tysiące, i ci więźniowie duchowni z Polski, księża polscy, to było przeszło 800 duchownych. Przyjmuje się około 830 właśnie duchownych. Więc to jest skala tego zjawiska. Te liczby, one nie muszą nam zawsze wszystkiego może tłumaczyć, ale w tej perspektywie, gdzie obóz w Dachau, bo dlaczego to Dachau? Obóz Dachau rzeczywiście od 40 roku, a właściwie od grudnia nawet 40 roku, czyli od zimy, był obozem, w którym właściwie jakby do którego przewieziono, może nie wszystkich, ale można powiedzieć, że większość zdecydowaną duchownych więzionych w różnych miejscach. No, przypomnijmy, że no, mamy nawet taką drogę Golgoty księży, na przykład w tej diecezji chełmińskiej, bo Toruń należał do diecezji chełmińskiej, więc mamy taką historię, Fort VII, potem Stutthof, tam wcześniej jeszcze pod Gdańskiem, przetrzymywania w takich obozach pracy, potem Stutthof, potem Sachsenhausen, pod Berlinem, i właśnie w grudniu 40 roku właśnie ci księża byli przewiezieni do Dachau, i tam no właśnie albo połowa z nich została zamordowanych czy też wycieńczonych poprzez te warunki, które tam panowały, i połowa z nich tylko przeżyła ten trudny czas.
Też można zaznaczyć to, że polski ksiądz to taki wyjątkowy wróg, tak? W żadnym z krajów pod okupacją niemiecką duchowieństwo nie było tak represjonowane jak w Polsce.
Tak, dokładnie. To widać szczególnie no, też w tych terenach, bo mamy kilka kluczy takich interpretacyjnych oczywiście, ale też widzimy z tych terenów północno-zachodnich no, części Polski, tej odrodzonej po I wojnie światowej, czyli też szczególnie z tych obszarów, które zostały włączone do III Rzeszy, gdzie ksiądz rzeczywiście był traktowany jako jeden z tych głównych wrogów, właściwie który miał taką tożsamość narodową, tożsamość patriotyczną też, to właściwie on był, można powiedzieć, takim filarem. Niemcy to dobrze rozumieli, przecież to dla nich było oczywiste, że duchowny katolicki jest kimś ważnym w tej całej, można powiedzieć, takiej budowli, konstrukcji państwa, państwowości, niepodległości, kultury i tak dalej, i tak dalej. I mamy piękne historie, oczywiście, że tak można powiedzieć, życiorysy. Zachowało się trochę pamiątek, szczególnie korespondencji obozowej. Myślę, że część z naszych słuchaczy mogła już się spotkać. To już mamy na przykład drugie wydanie listów obozowych księdza błogosławionego, księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przywołuję te listy obozowe, bo to są wręcz dla nas relikwie. My nie mamy najczęściej, poza wyjątkami, no ksiądz Stefan Wincent jest tu wyjątkiem, nie mamy relikwii, no tak jak jesteśmy przyzwyczajeni, że mamy jakieś no kości pozostawione po tych osobach, które żyły, a tutaj właściwie te listy obozowe stają się takimi relikwiami, które możemy dotykać. Blisko 100 takich listów na przykład przy okazji właśnie poszukiwań, gromadzenia materiałów i do procesu, ale i w ogóle do pisania prac o księdzu Stefanie udało się właśnie znaleźć, udało się je też jakoś opracować. Znajdują się zasadniczo urodziny księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Ja, jeżeli ojciec jeszcze pozwoli, to wspomnę, no to oczywiście czas obozowy to jest wiele różnych historii na przykład tęsknoty i odprawiania w takich katakumbowych...
Tak potajemnie tej mszy świętej.
Potajemnie mszy świętej. Był czas, kiedy pozwolono, bo była kaplica. Właściwie tam była kaplica, ale był czas, kiedy... Był moment, kiedy pozwalano, żeby tam ktoś celebrował, bo przypomnijmy, że nie było mszy koncelebrowanych, ale ten przywilej, że tak to można nazwać, to jest dobre określenie, zabrano też właśnie tym polskim duchownym. Księża niemieccy częściowo mogli no, inaczej korzystać z tej kaplicy i był taki moment, kiedy właśnie mamy te opisy na przykład tych mszy świętych celebrowanych właśnie na przykład też i Wielki Czwartek mamy taki opis Eucharystii. To Eucharystia jest takim naprawdę znakiem bardzo wymownym, jeżeli chodzi o tą tęsknotę kapłanów, którzy leżąc na właściwie pryczach uczestniczyli w tej Eucharystii. Mamy też piękne świadectwa, może starczy czasu, gdzieś na koniec jakiś fragment przytoczę, więc poza tym też takie wątki właściwie życia, próby organizowania życia religijnego, czyli modlitw w barakach. Tu mamy taki też ciekawą postawę księdza właśnie Stefana Wincentego, przecież młody ksiądz, a ksiądz jeszcze wtedy kleryk, werbista Marian Żelazyk właśnie tak wspominał, że kiedy pojawił się na bloku 28, dosłownie to są jego słowa, mogę przytoczyć, pamiętam jak dziś ten dzień w 1942 roku, w którym Stefan po raz pierwszy przyszedł na nasz blok 28, pokój pierwszy. Nikt nie odważył się dotychczas prowadzić wspólnych modlitw na sztubie. Pociągało to za wiele komplikacji i ryzyka. Stefan nie radził się, wiele nie pytał. Wieczorem przewodniczył już modlitwą jako rzeczy całkiem naturalnej. Takie słowo, myślę, też osoby, która już ma proces i być może doczekamy też jego beatyfikacji. Ci księża też oddawali się, wiemy najczęściej o tym oddaniu świętemu Józefowi, rzeczywiście oddali się pod opiekę, szczególnie tu księża diecezji włocławskiej, którzy mieli to nabożeństwo do świętego Józefa, między innymi poprzez kalisz właśnie, bo kalisz należał przecież do diecezji włocławskiej i właśnie taki ksiądz Jan Adamecki.
Czy mamy rozumieć, że to oni dali taki impuls do tego, żeby przesknąć oddać się świętemu Józefowi.
Tak, dokładnie. Adamecki z Włocławka, a taką zawierzenie on i jeszcze dwóch księży, ksiądz kanonik Franciszek Jedwabski akurat z Poznania i ksiądz kanonik Bolesław Kunka z Włocławka. I oni właśnie taki akt zawierzenia też uczynili świętemu Józefowi. I ponieważ to było miejsce właśnie w tej drugiej połowie kwietnia, to wyzwolenie, oni też widzieli, że ta sytuacja się zmieni, jest bardzo dynamiczna i wiedzieli, że właściwie czuli, że mogą nawet też nie dożyć właśnie tych ostatnich dni, dlatego że jak wiemy, Niemcy chcieli wymordować tych więźniów i wiemy, że ten, no właśnie, to pojawienie się...
Na dwie godziny przed likwidacją całkowitą obozu, prawda?
Tak, więc to właśnie dla nich to było jednoznaczne i my możemy oczywiście jakoś tam próbować to odtwarzać jakoś z perspektywy historycznej, tam dawać jakąś taką swoją interpretację, ale oni sami nam mówią o tym, że to właśnie ta modlitwa, to zawierzenie Józefowi dla nich było pomocne właściwie takim, to on ich właściwie ocalił. Oni nawet, część z nich kiedy została już, jeszcze została, bo to nawet chociażby na skutek tego, że byli ciężko chorzy, czy nawet nie mogli jeszcze wydobyć się z tego obozu, to już niektórzy w maju, 21 maja wyczytałem, już mieli takie nabożeństwo dziękczynne właśnie świętemu Józefowi, nawet w obozie samym. W obozie samym mieli to nabożeństwo dziękczynne świętemu Józefowi. A już od następnego roku po wojnie, 1946, tworzy się ta historia Kalisza właśnie, tej pamięci tych więźniów, tej przypisanej do tego miejsca, no głównego właściwie kultu świętego Józefa. Wiemy, że w obrazie świętej rodziny, ale święty Józef akurat tutaj tak wyjątkowo jest bardziej eksponowany i co roku, od 1946 roku pielgrzymki do Kalisza, a niektóre daty to są takie wielkie uroczystości właśnie i próba upamiętnienia. I ten Kalisz rzeczywiście jest takim miejscem wyjątkowym, jeżeli chodzi o tą pamięć, tą spuściznę, ale też i taką kultywowanie tej pamięci, bo ja jestem przekonany, że my jesteśmy też w takim momencie, że my się uczymy też tej pamięci. Trochę nam pomagają postaci błogosławionych, ale jednak też praca jeszcze musi być, myślę, pewna wykonana, taka trochę, nie wiem, przywołująca pewne fakty, postaci. Kiedy przyglądamy się postaciom, to już właśnie zaczynamy widzieć życie, zaczynamy widzieć pewne sytuacje, które nas naprawdę budują i myślę, że to się też dzieje między innymi w Kaliszu właśnie, że ten Kalisz...
To jest tak, że oni dali nam też świadectwo takiej niezłomnej wiary, poświęcenia współwięźniom, prawda, bo spowiadali, pocieszali, dzielili się też z racjami głodowymi, tymi żywnościowymi, to tak, głodowe były. I potajemnie, tak jak pan profesor wspominał, odprawiali msze święte. I symbolem takiego poświęcenia polskich kapłanów jest błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, który przez to niósł pomoc i tu jako ofiara też tyfusu plamistego sam się zaraził na tę chorobę i to stało się też przyczyną jego śmierci.
Dokładnie. Ta jego historia, zapraszamy właśnie do, myślę, że można znaleźć troszkę opracowań już o nim. Rzeczywiście on jest takim, może być tym przykładem, jednym z wielu, ale oczywiście zawsze szukamy tego konkretnego z jego życia i świadectwa o nim też już trochę mamy wydanych świadectw. Oni właśnie pokazują to jego zaangażowanie, tą jego gorliwość. Jak sam ksiądz, nawet ówcześnie kleryk, jak mówiłem, Marian Żelazy, jest trochę jego tekstu bardzo ciekawy. On mówi, że też nie do końca wszyscy czasami to rozumieli, te jego powiewy takiego heroizmu, prawda, takiego, no można powiedzieć, tego świętego, tej świętej gorliwości, ale potem wszyscy nawet mają taki opis ciekawy, jak właśnie, że niektórzy mówili, że naraża, organizując te msze święte, jakąś tam pomoc, ale kiedy uczestniczyli, to we łzach wszyscy, prawda, przeżywali to wydarzenie, więc no mamy tych świadków tego trudnego czasu, ale życie, my go jakby nie wybieramy, bym tak powiedział, tylko jakby raczej jesteśmy trochę odbiorcami właśnie tej historii, więc myślę, że dobrze jest znaleźć takie świetlane punkty, które nam pomogą ten trudny czas tej historii obozów jakoś, nie wiem, znaleźć i też wydobyć coś dla siebie z niego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Naszym gościem był pan profesor Waldemar Rozenkowski, historyk, pracuje w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.